Sportowa Arena.
Dokładnie 15 minut po godzinie 19 w kalendarzu wtorek, 28 dzień października, 301 dzień 2025 roku, a na antenie Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji na żywo. Ta audycja nazywa się Sportowa Arena. Kłaniają się Państwu realizujący program Jarosław Epakczyński. W studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. No i jako obiecaliśmy, dzisiaj rozmawiamy o polskich i wielkopolskich zapasach. Uśmiechnięci goście w naszym studiu. Antoni Obrycki, szef Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór.
No i też medaliści. Medalista Mistrzostw Świata tegorocznych z Zagrzebia, Robert Waran, Ceramik Krotoszyn. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Cieszymy się, że z medalem też przyszedłeś do naszego studia. Będą foteczki w naszych mediach
społecznościowych.
Zdjęcia zrobione przez Maćka Narożego, któremu dziękujemy. Uśmiecha się szeroko, bo niedawno odbierał stypendium marszałkowskie. Nie po raz pierwszy zresztą. Sebastian Waran, przedstawiciel, uwaga, stylu klasycznego, bo Robert zdobył ten medal w stylu wolnym, a Sebastian Warchoł zdobywał także już medale tych młodzieżowych imprez w stylu klasycznym. Klub Sportowy Sobieski, cześć, witamy serdecznie. Podobno dzisiaj opuściłeś przez nas, tak to bierzemy to na siebie, zdalne zajęcia na studiach.
Tak, zgadza się.
Oj. No, wybaczymy
sobie. Będzie nadrobić.
Wybaczymy, na pewno Sebastian nadrobi.
A jaka uczelnia?
Filia w Białej Podlaskiej.
Mhm. AWF-u?
AWF-u tak. Warszawskiego.
Tak, i tam jest specjalizacja, właśnie rozmawiałem przed wejściem do studia, powiedz, jak ta specjalizacja się nazywa?
Kierunek sport, specjalizacja sporty walki.
No właśnie, i takiej na przykład tutaj na poznańskiej AWF-u.
Właśnie dlatego ta szkoła, tak? Nie tak, ma. Bo nie ma. Mhm. No, ciekawa specjalizacja.
Bardzo tak. Ciekawa specjalizacja, ale panowie, zaczynamy. Szarża, prezes Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego. Jak się mają wielkopolskie zapasy? Mamy się chwalić tylko Robertem Baranem i Sebastianem Warchołem, czy mamy szersze spektrum tych dobrych ludzi w zapasach wielkopolskich?
Wielkopolska zapaśniczo czuje się dobrze. Może nawet bardzo dobrze, zawsze może być lepiej. Cieszymy się z medali w tych grupach najstarszych. Szczególnie Robert bardzo podniósł rangę wielkopolskich zapasów, bo jako jedyny zdobył medal na Mistrzostwach Świata. I to od nas, z naszego regionu. Natomiast wyrośnie młodzież, tu jest z nami Sebastian, który w tym roku zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy Juniorów. Do takich bardzo dobrych zawodników jeszcze możemy zaliczyć Oliwiera Skrzypczaka z Nowego Tomyśla, który był piąty na mistrzostwach Europy Seniorów, i chłopaka ze Stwarzędza, piąty na mistrzostwach Europy U17, Mateusz, wypadło mi z głowy nazwisko, ale bardzo dobrze zapowiadający się. A poza tym duże mamy spokój, bo nasza młodzież bardzo dobrze się rozwija i głównie w tych grupach młodzieżowych brylujemy na arenie Polski, także jest narybek i jest możliwość podnoszenia umiejętności.
Panie prezesie, tak nakreślmy na początek, żeby sobie to zobrazować, mapę wielkopolskich zapasów, bo oczywiście sport indywidualny, no ale muszą być kluby, które szkolą, muszą być ośrodki, no to tak na początek właśnie powiedzmy te wielkopolskie ośrodki, w jakim stylu szkolą. Tu mamy przedstawicieli dwóch, to od razu możemy już dwie pineski w mapę wbić. Sobieski, Poznań na osiedlu Sobieskiego. Sebastian jest przedstawicielem tego klubu. To są klasycy. Wolniacy z Krotoszyna, Ceramik Krotoszyn. Przeogromne tradycje właśnie w tym stylu. Swarzędz też pan wymienił. Unia Swarzędz.
Swarzędz.
I to jest styl?
Mam styl. Swarzędzu jest styl klasyczny. Mhm. W województwie mamy 17 klubów.
O, to sporo.
No, cieszymy się z kolejnymi nowymi klubami, którzy chcą rywalizować w zapasach. Tak jak wspomnieliśmy, oprócz tych miejsc, gdzie w stylu wolnym i klasycznym Poznań, w Środzie Wielkopolskiej jest styl wolny i dziewczęta walczą. Następnie Gniezno, gdzie na taki multi i w stylu wolnym i w stylu klasycznym walczą. Wspomniany Nowy Tomyśl, tu blisko nas Kieksz, gdzie dziewczęta i chłopacy walczą w stylu wolnym.
Jeśli Poznań, to Grunwald,
no
Poznań.
No właśnie, styl wolny.
Styl wolny.
Styl wolny a,
i dziewczyny.
I dziewczyny, no tak. to takie myślę, że...
Nie, nie, pan jako Poznań, a my tych klubów to się trzymamy, że Grunwald też
tak,
jest.
Tak, tak, myślałem, że razy sobie przypisujemy do Poznania.
Nie, to dwie Pineski są w Poznaniu.
Piotr Krajewski by nam nie wybawił.
Nie, to jest no, taki okręt flagowy nasz, także że nie możemy pominąć właśnie tak bardzo znaczącego klubu. I myślę, że historia za nami stoi. Zapasy w Wielkopolsce zawsze były mocne, zawsze byliśmy mocni na arenie krajowym i międzynarodowym, także tradycji musimy dalej doglądać i staramy się nie wypadać gorzej niż w poprzednich latach.
Grzegorz, ty byłeś, gdy Tadeusz Michalik z Sowieckiego zdobywał brązowy medal olimpijski, to było pełne szaleństwo. My dzisiaj mamy w studiu też medal Roberta Barana. Robert, tak robiłem sobie notatki przed tym naszym spotkaniem, to jubileusz znalazłem. 25 lat startu. Prawda? 2000 rok.
To jest prawda, pierwsze zawody.
Niesamowite, a taki młody człowiek.
W 2000 roku,
7-8 lat, tak?
92 rocznik jestem, tak, pierwsze zawody jeszcze pamiętam, no to było po kilku, można powiedzieć, treningach, to był turniej u uczniowskich klubów sportowych. Dyplom mam do dzisiaj, także go trzymam na pamiątkę.
No koniecznie, to
kapitalna sprawa. Jest, tak.
No tak, i od tutaj wiadomo, jak na początku turnieje w kraju i od ostatniego roku kadeta reprezentuje na arenach międzynarodowych.
No właśnie, ale chyba szybko przyszły te medale też międzynarodowe, bo tak sobie gdzieś tam notując, 2009 Mistrzostwa Europy Kadetów już był brązik w 85 kg, potem Mistrzostwa Europy Juniorów w 20 też brąz, 84, potem chłopak nam przytył, bo w Wałbrzychu 2015 rok i już był brązowy medal Mistrzostwa Europy U23, już w kategorii 125. No to...
Ale z dużą niedowagą.
Z dużą niedowagą, aha, czyli była szybkość na macie i tym rywali tam.
Tak, no tutaj udało się wejść w te imprezy akurat z dwoma medalami. Pierwsze dwie imprezy Mistrzostw Europy wróciłem z medalem. Później z problemów zdrowotnych nie mogłem rywalizować. Rok praktycznie miałem odpuszczony i po chorobie wracając 2015 rok też udało mi się zdobyć na pierwszych Mistrzostwach Europy Młodzieżowych, bo to była pierwsza impreza rozgrywana jakby u nas w Polsce. Wcześniej tych mistrzostw w Europie nie było młodzieżowych, z juniora przechodziło się do grupy seniorów i to był taki ciężki okres dla każdego zawodnika, bo ten poziom jednak znacznie się różnił. No i wystartowałem i tam zdobyłem trzecie miejsce.
Robert, to jest fantastyczna kariera, tak trochę się upieram przy tym stwierdzeniu. Pewnie zawsze gdzieś tam uczucie niedosytu pozostaje, bo dwa razy na igrzyska, prawda? Rio de Janeiro i Paryż.
I Paryż.
Piąte i 11 miejsce, piąte w Paryżu.
No i trochę brakuje tego medalu, nie?
Brakuje, ale jeszcze nie skończyłem trenować, także cały czas jest nadzieja, trenuję z nadzieją na to, że ten medal będzie. No tak, tutaj w Paryżu było blisko, walka przegrana za zerem, też troszkę jakby na swoje życzenie, bo podpaliłem się na tej walce, chciałem za bardzo ją wygrać i potraciłem punkty jakby ze swoich akcji. Ale nie skończyłem jeszcze trenowania. Chcę wystartować na następnych igrzyskach i stamtąd wrócić z medalem.
To zanim będziemy męczyć
się. To jeszcze o początku chciałem jeszcze,
no bo ja tak też, byliśmy. Braci.
No bo was trzech chyba tam było, tak?
Nawet. Tak, nas
bo trzech. Radek też znany napaśnikiem reprezentacyjnym.
Poznań, tak, Radek dalej jest czynnym zawodnikiem. Starszy brat Przemek nie trenuje, kończył tam na początku seniorów swoją karierę, ale to oni mnie właśnie przyprowadzili na pierwszy trening i to od nich się zaczęło.
Mhm. Sebastian, u ciebie jak to się zaczęło?
Od siostry. Siostra, no, siostra mnie przyprowadziła.
Starsza czy starsza? Pewnie.
Starsza, o 6 lat, tak.
Czyli trenowała już?
Trenowała, tak. Dwa lata wcześniej zaczęła ode mnie. Ja miałem 8 lat, jak zacząłem trenować. Zaczęło się od zawodów również, zapasy z Gwiazdorem, u nas w klubie właśnie.
Pamiętam ten okrzyk, ho.
Tak, dokładnie. I od tego się zaczęło tak naprawdę.
Ale siostra też sama znalazła te zapasy, no bo to czasami jest jakaś tradycja rodzinna, ktoś pierwszy trafi, no to już wiemy, że ciebie siostra, ale
tak,
ona też...
Siostra, tak, siostra znalazła. Czyli wy,
ale tak mieliście takie, nie wiem, predyspozycje ruchowe, czy jak to było, bo na pewno w szkołach, czy też w UEFI-ści łowią, tak, do różnych dyscyplin sportowych, a jak to się stało, że właśnie wy do tych zapasów trafiliście?
I to były pierwsze, czy jednak było rugby?
Nie, to rugby, tak, oczywiście rugby były pierwsze. Ale przez kontuzję z piętami musiałem odpuścić, nie mogłem po twardym podłożu biegać.
Czyli najpierw była jajowata piłka, a później dopiero siostra zaprowadziła cię na matę zapaśniczą?
Tak, tak. A siostra się dowiedziała od koleżanek. Koleżanki chodziły na zapasy i tak ona zaczęła trenować, a ona wciągnęła mnie, no bo ja zazdrościłem.
No to też masz motywację. Może nie okrągły jubileusz, ale też zacząłeś jako ośmiolatek, to masz takie dwunastolecie teraz startu, więc jeszcze kariera na pewno spora przed tobą. No ale coś, co pewnie zachęca do tego, żeby trenować, to wyniki dobre, więc też one musiały się z czasem pojawić też w tych najmłodszych kategoriach. To tak powiedz o tej swojej przygodzie z zapasami od początku.
Oczywiście, no w wieku 16 lat w kadecie zdobyłem pierwsze mistrzostwo Polski i tak naprawdę od tego się zaczęły wyjazdy międzynarodowe, gdzie już zdobywałem właśnie medale. W wieku 17 lat zdobyłem pierwszy medal na Mistrzostwach Europy kadetów. No i później na Mistrzostwach Europy juniorów jako 19-latek i teraz mi się też udało zdobyć jako 20-latek również brąz.
Jesteś teraz krok przed najtrudniejszym momentem, o którym Robert powiedział, czyli przejście z tych kategorii młodzieżowych do seniorskich. To jest, powiem ci tak, w każdej dyscyplinie sportu to jest najcięższy moment, gdzie to czasami trzeba sobie wszystko przewartościować, więc tak, pewnie ten fokus na te zapasy musi być teraz mocny, jeżeli chcesz karierę kontynuować.
Tak, zdecydowanie, ale mnie jeszcze czeka kategoria wiekowa do 23 lat.
Młodzieżowe tak zwana.
Tak, tak, tak. I, ale oczywiście w seniorach też będę startował.
Czyli dzięki tej kategorii to przejście może być takie w miarę płynne.
W miarę płynne, tak.
Ta kategoria 97 kg z fajnymi tradycjami, jeśli chodzi o polskie zapasy.
Zdecydowanie.
No właśnie, czyli też nie jest łatwo, bo niektórzy nie chcą się wycofać, prawda?
Nie, nie.
Nie odpuszczą.
Tutaj Sebastianowi wróżą chyba kategorię przyszłościowo troszkę wyższą.
Troszkę wyższą.
Tak, że pójdziesz jeszcze wyżej.
Już się powoli zapowiada, ale jeszcze zostaje.
Chyba, że lubi zbijać wagę.
No i albo z niedowagą jechać jak Robert też na zawody, więc tak. No zobaczymy faktycznie, no bo jeżeli w kategorii jeszcze młodzieżowej jest 97 kilo, no to chyba ogólna tendencja jest taka, że to się idzie wyżej, tak? Z wiekiem jednak, tak?
Raczej tak.
No to zobaczymy, trzymamy kciuki.
Tak, wracając do tych notatek, tak patrzę na Roberta Barana, to nie nudziłeś się właściwie w żadnym roku tej kariery, bo zawsze coś było. Zawsze jak nie był udany występ, nie wiem, na Igrzyskach Europejskich, to też były fajne występy w Pucharze Świata, tytułu Mistrza Polski właściwie trudno zliczyć, prawda?
Chyba 8.
Chyba 8, no to już mówisz chyba, to już też o tym, o czymś świadczy. No czyli takie ustabilizowanie na stałe, już nie mówię o polskiej, ale także europejskiej czołówce, prawda? Możesz sobie tak czystym sumieniem powiedzieć,
no tak,
że
tych medalów
raz się wygrywa, raz się przerywa.
4, od 2016 roku praktycznie systematycznie co 2 lata je zdobywałem. Później zdobyłem też medal Pucharu Świata indywidualnego. No i teraz ten medal Mistrzostw Świata.
Co jest takiego w ceramiku Krotoszyn? Bo to rzeczywiście jest klub dobrze osadzony. Jeśli ktoś się trochę interesuje sportami walki i zapasami właśnie w stylu wolnym, to o ceramiku po prostu wie. W świętej pamięci pan Lech Pauliński, wieloletni prezes, i ta tradycja jest kontynuowana. Skąd to się bierze? Bo jest dopływ młodych ludzi cały czas, obserwujesz, widziałem w mediach społecznościowych, byłeś gorąco witany przez tych najmłodszych zapaśników, zapaśniczki, gdy wróciłeś z tym zagrzebia z brązem Mistrzostw Świata.
Tak, to jest klub z długą historią, no zawsze u nas po prostu był to sport, na który zawodnicy robili sukcesy międzynarodowe i to przyciągało młodych ludzi i do dzisiaj tak jest, że tych dzieciaków jest sporo i liczymy na nich, że w przyszłości też będą zdobywać sukcesy.
Imprezy sportowe w samym Krotoszynie to też chyba przyciąga, bo to Krotoszyn żyje, jak coś się dzieje dużego, zapaśniczego. Od czasu do czasu tam jednak faktycznie zawody są fajne, to o tym się pewnie w mieście mówi i zaraz pewnie ci chłopacy ciągną tam na to.
Tak, są organizowane Mistrzostwa Polski. no, mistrzostw Europy czy świata nie możemy zorganizować, no to ale by było, tak. Myślę, że taka impreza jak Mistrzostwa Polski są już takim dobrym widowiskiem.
To teraz trochę o tym Mistrzostwie Świata to musimy powiedzieć z tego roku. To całkiem świeże, my sobie tu zdjęcie z medalem oczywiście w studiu zrobiliśmy, brąz w Zagrzebiu wywalczony. Najpierw był w półfinale lepszy Azer. Meszwili Tiszwili, tak? Jeśli dobrze mówię.
Meszwili
Tiszwili, tak. Tak, tak.
To jest zawodnik, z którym przegrałem właśnie trzecie miejsce w Paryżu, na igrzyskach. Tak. Tak.
I tutaj też okazał się trochę lepszy. I dobrze, że to chociaż był półfinał i ta furtka do medalu była otwarta.
Tak, tutaj troszkę inaczej rozegrałem tą walkę, bo no już wiedziałem, że nie mogę robić błędów, bo on to wykorzystuje i dlatego tak można powiedzieć, że dużo, bo 9-2 przegrałem walkę o medal na igrzyskach. I tutaj starałem się nie popełnić tego samego błędu i wyczekiwałem raczej, ale no gdzieś tam zdarzył się moment, gdzie mi chwycił nogę, nie wykończył za dwa punkty, ale wypnął za matę. Ale też miałem później swoją jedną taką akcję, której nie wykorzystałem. No to jest wynik 2-0, ta walka była tak naprawdę wyrównana.
A w walce o medal Węgra Bajcajewa to już pokonałeś zdecydowanie.
Tak, Bajcajewa Węgra spokojnie zdecydowanie, to pierwszy raz walczę z tym zawodnikiem, to jest zawodnik pochodzący z Rosji, wcześniej reprezentował barwy Rosji. Tutaj wiedziałem, to jest zawodnik, który wyczekuje, szuka takiego momentu swojego, momentu zaskoczenia i wiedziałem, że tam trzeba krótko przy nim siedzieć, żeby nie dać mu dystansu. No i tak jak było założone, tak zawalczyłem i wszystko poszło po naszej myśli.
Największy sukces w karierze, ten medal, bo masz medale Mistrzostw Europy, Mistrz Świata Wojskowych też, tutaj jest złoto, ale jednak Mistrzostwa
tak,
Świata Seniorów
akurat Mistrz Świata Wojskowych też z tego roku, tak, ale tu myślę, że ten medal brązowy Mistrzostw Świata jest moim największym sukcesem.
I to tak pokazujesz też, że w Polsce, w kraju jesteś numerem jeden, bo pamiętamy, że o wyjazd na Igrzyska do Paryża to trzeba było się wewnętrznie w kraju troszeczkę na macie poprzepychać.
Tak, ale u nas jest tu taki system, że raczej co każdą imprezę główną, czyli Mistrzostwa Europy, rozgrywane na przełomie marca, kwietnia i Mistrzostwa Świata we wrześniu, jest oddzielna rywalizacja, czyli kończy się impreza główna, zaczynamy przygotowania do następnego głównego startu i rywalizacja jakby jest od nowa.
Jeżeli chodzi o Sebastiana Warchoła, tak przeskakujemy do tych medali, bo podobno ta twoja walka na tej ostatniej imprezie rangi Mistrzostw Europy z Ormianinem, Arszakiem Gekhamianem, była walką znakomitą, to prawda? Jedna z najlepszych walk w twojej krótkiej jeszcze karierze?
Tak, zgadza się, choć tam był dosyć duży ten wynik, bo tam i parę punktów straciłem również w tej walce, to tak. Tak.
10-6, no, o tych punktacji jeszcze za chwilę prezesa przepytamy. Ale też właściwie to, co mówiłeś, chwaląc się i my wyciągaliśmy z ciebie także to, że właściwie też systematycznie to się dzieje. U17, prawda, to były te pierwsze triumfy, potem U19, i zawsze były medale, jeśli chodzi o tę europejską rywalizację.
Tak, tak, zawsze były. Niestety na Mistrzostwach Świata nie udawało się zdobywać, ale cieszę się z tego, że właśnie na tych Mistrzostwach Europy zdobywałem te medale. I tak, tak.
A na Mistrzostwach Świata to już dochodzą zawodnicy po prostu z mocnych zapaśniczo krajów, dlatego jest pewnie trudniej.
Oczywiście, tak. Tak.
To kto tam te karty rozdaje? Irańczycy na przykład?
Tak,
też.
Iraniec jest bardzo mocny. Teraz akurat się pokazał Ukrainiec.
A to Europejczyk akurat.
Europejczyk, tak, fenomen w świecie zapasów teraz. O. Ale tak, tak, Azjaci, Japoniec na moją kategorię bardzo mocny. Więc tak, raczej Azja, ale teraz Europa też się bardzo dobrze pokazuje.
No czyli dlatego ma wartość ten medal Mistrzostw Europy, bo też jest tych zawodników europejskich sporo. Tym bardziej, że Kaukaz, czyli Azerowie na przykład, no walczą w Europie, tak?
Tak, zgadza się.
No to też jest faktycznie mocna konkurencja.
To teraz zrobimy to wyjaśnienie, bo tutaj mamy wielkiego gracza, jeśli chodzi o styl wolny, Roberta Barana i nadzieję olimpijską także, bez wątpienia, jeśli chodzi o styl klasyczny, Sebastiana Warchoła, a pana prezesa Antoniego Obryckiego zapytamy o te style. Co więcej wolno zrobić Robertowi na macie niż Sebastianowi? Bo zdaje się, że wolniakom wolno więcej.
Zdecydowanie. Wolniacy walczą, mogą atakować nogi. Nie można podcinać, nie można kopać, nie można robić akcji, gdzie będzie przeciwstawne na stawy nasze. Nie można robić dźwigni. Natomiast w zapasach w stylu klasycznym walczy się od pasa w górę. Można atakować tylko tułów i to, co od pasa w górę jest. Dłonie, kark, ramiona. W sędziowaniu w stylu wolnym i klasycznym jest znacząca różnica, bo ogólnie Federacja Światowa chciała rozróżnić te dwie dyscypliny. I w stylu klasycznym punktacja jest przewagi do 8 punktów, natomiast z tego względu, że jest więcej możliwości wykonywania akcji w stylu wolnym, punktacja do 10 punktów. Są też różne kategorie walkowe.
To od razu wyjaśnijmy, jeśli jest przewaga 8 punktów, tak, rywalizacja się kończy.
Koniec walki.
W wolnym stylu
do 10 punktów. 10. To jest przewaga techniczna, znaczy, że zawodnik
przygrywający. To od razu jesteś już w tej punktacji, najwyżej punktowana akcja.
Za 5 punktów.
Za 5 punktów w stylu wolnym?
I w stylu klasycznym tak samo. To jest dużo z dużą amplitudą. I bezpośrednio spada na plecy. Jest to...
Czyli taki przerzut właściwie, taki...
No to jest skomplikowana, bardzo dynamiczna akcja i bardzo efektowna. Pięknie się to ogląda, natomiast normalny śmiertelnik pewnie by nie wstał po takim rzucie.
Jasne. I to jest sygnalizowane przez arbitra na macie, prawda? Podnosi wtedy ale to musi być potwierdzone, prawda?
Tak. Na zawodach centralnych sędziuje 3 sędziów i oprócz tego jest sędzia, taki obserwator. W zapasach są challenge. Jeśli sekundant nie zgadza się z oceną pokazaną przez sędziów, rzuca challenge i wtedy rozpatruje obserwator. Najczęściej jest to nagrane na dysku jakimś i sekunda po sekundzie ogląda daną akcję i wtedy, jeśli rację ma ten, który rzuca challenge, no to wtedy oddaje się mu challenge i zmienia punktację tak, jak powinno być. Natomiast jeśli nie ma racji, zabiera mu się ten challenge, już nie ma prawa rzucania i odejmuje się jeden punkt.
A challenge ma jeden?
Tak, jeden challenge na walkę. Jeśli ma rację.
Dwa,
no, ale to krótsza walka jest przede wszystkim.
No,
ale porównywalne właśnie z tą analizą wideo.
Można wygrać oczywiście przez przewagę techniczną, a tak to liczymy te punkty za poszczególne akcje, a czas walki...
Można wygrać też na plecy, przez położenie na łopatki.
Na łopatki, to też przed czasem, tak?
To może trwać walka kilka sekund.
Chwilę. Myślę, jak jest to duża różnica poziomów, to się zdarza, tak?
Na przykład, czasami nawet seniorom się zdarza, że...
Ale też nie od razu, na starcie na przykład, nie? Że tam popatrz. Jak ktoś przyśnie na początku.
Robert, często wygrywałeś przez położenie na łopatki?
Raczej w tych młodszych grupach teraz już się raczej rzadko zdarza, ale zdarzały się takie walki.
Bo poziom wyrównany jest pewnie.
Na mistrzostwach Europy i świata raczej nie, a gdzieś na turniejach międzynarodowych to zdarza się.
Sebastian?
Również, tak samo.
Tak było? Było już takie coś? To jest ciekawe uczucie?
Tak, ale już raczej punktowane. Tak,
A ten czas walki to jeszcze tak jak...
W młodzikach, kadetach to są dwie rundy po 2 minuty, natomiast od juniora do seniora i młodzieżowca po drodze są 2 razy 3 minuty z 30-sekundową przerwą. Mhm. Wtedy zawodnik schodzi do narożnika i tam ma sekundantów, trenerów najczęściej, którzy mu podpowiadają, co ma dalej robić, albo strategię na następną rundę.
I teraz jak mamy remis na końcu?
I tu też jest różnica między stylem klasycznym a stylem wolnym. Jeśli sędziowie oceniają, bo żaden z zawodników nie wykona akcji technicznej, zwykle jest tak, że w stylu klasycznym ten, który pierwszy otrzymuje punkt za aktywną akcję, on jest już premiowany zwycięstwem. Chodzi o to, żeby walka była dynamiczna, żeby zmusić zawodników
promować styl ofensywny.
Styl ofensywny. Zmieniło się to od pół roku, bo wcześniej wyczekiwali zawodnicy i nie dało się tego oglądać. Naprawdę to były szachy i naprawdę... nie było to ładne.
A teraz trochę ta sytuacja zmusza, tak?
Zmusza
przy wyrównanym poziomie, żeby zaatakować.
Tak, żeby od razu pokazać swoją taki aktywność. Intensywny aktywność i żeby pierwszy punkt zdobyć.
Są jeszcze kary za pasywność?
Tak.
W
stylu klasycznym jest przymusowy parter. Pyta się arbiter zawodnika, czy chce walczyć w stójce, czy woli parter. Jeśli wybiera parter, to ustawia przeciwnika pasywnego w pozycję parterową. Jest to niska pozycja, kładzie się na macie. Wtedy atakujący kładzie ręce na łopatki i na gwizdek rozpoczyna atak w parterze. Natomiast w stylu wolnym jest taka różnica, że zawodnik, który jest pasywny, zostaje upominany i ma 30 sekund na to, żeby wykonać akcję techniczną. Jeśli nie zdobędzie punktów, to wtedy traci punkt. i to jest no, znacząca
różnica. Przymus do takiej ofensywniejszej tak. walki, żeby nie było to po prostu...
Czajenia się takiego, chodzenia po tej macie, tak?
To są szachy, naprawdę w tym wysokim, na tym wysokim poziomie to decyduje dzień, decyduje chwila, w której...
No chyba też niesamowita, tak patrzę na was, panowie, i na Roberta, i na Sebastiana, też taktyka, prawda?
Zdecydowanie.
No właśnie, pan trener Ante Gabryński też to doskonale wie. Analizujecie szczególnie tych wielkich imprezach, wy się trochę znacie, ale, tak, ale większością... każdy ma różny styl walki, prawda?
Tak, z większością zawodników się znamy, bo to są zawodnicy, którzy co roku reprezentują kraj na Mistrzostwa Europy czy świata i mało jest takich zawodników, z którymi walczy się pierwszy raz. A nawet jak już się tacy zdarzą, no to wcześniej się przegląda ich walki i patrzy, na czego się można spodziewać i ogląda się po prostu wcześniejsze walki.
W tej kategorii to jest tak, że czasami ktoś dochodzi z niższej pewnie, nie? Bo to 125 to już jest najwyższa kategoria.
To jest najwyższa,
tak. I zdarza się, że czasami ktoś tam jeszcze dochodzi z tych niższych kategorii? Że tak są te nowe twarze?
No rzadko, przyznam, bo raczej, no zdarzają się takie sytuacje, ale rzadko. Raczej jak ktoś tam decyduje się na 125, to już wchodząc w ten wiek seniora i już w tej kategorii walczy, tak jak ja na przykład, gdzie ważyłem bardzo mało, bo przychodząc na tą kategorię ważyłem 100 kg.
To tak to dużo nie dobrze.
Ale to jeszcze była kwestia brata, bo on walczył kategorię niżej, także musielibyśmy wtedy ze sobą walczyć, dlatego chcieliśmy uniknąć. Także ja od razu z 9-7, jeszcze nie mając tej wagi, przyszedłem do kategorii najwyższej.
To dobra, skoro już padło hasło brat, tutaj padło hasło siostra. Miałeś okazję kiedyś, że macie walczyć z siostrą?
Nie. Jeszcze byłem za młody. I za mały, żeby konkurować z siostrą.
A tutaj było...
To mogłaby cię tak przerzucić, jak ten Dobrycki mówi.
I na plecy od razu. Oczywiście. No. Wysoki rzut. Zdarzały się bratobójcze walki?
Na treningach często.
Do treningach, a w oficjalnych zawodach mieliście okazję?
Na treningach i poza też nieraz.
Jasne.
Ale na zawodach się nie zdarzyło?
Nie, walczyliśmy, nie. Zresztą ja dlatego właśnie zmieniłem kategorię, żebyśmy nie musieli ze sobą rywalizować. Też u nas jest miejsce tak naprawdę dla jednej osoby na daną kategorię i wtedy jednego z nas by to uniemożliwiłoby mu start reprezentowania na Mistrzostwa Europy i świata.
Mhm. Czyli takiej klubowej rywalizacji Ceramik kontra Grunwald nie zdarzyło wam się?
Nie walczyliśmy.
Niesamowite.
Natomiast tak, wypytaliśmy trenera, prezesa Wielkopolskiego Związku o te zawiłości treningowe, no to teraz trochę przepisowe, to z maty trochę to spytamy właśnie. Na czym na przykład taka taktyka polega właśnie? No bo już wiemy, że ofensywny styl sprawia, że trzeba atakować, nie można wyczekiwać. To Sebastian, ty pierwszy, jak to u klasyków wygląda? Bo taktyka często polega na tym, że czekamy, co zrobi przeciwnik i odpowiemy na to, a to tak się już chyba nie da.
Tak, u nas generalnie właśnie, jak tutaj trener wspomniał, od bardzo niedawna zaczęła się kształtować bardziej właśnie ofensywna walka, gdzie tak naprawdę my jako zawodnicy musimy napierać od samego początku i najlepiej zdobyć te punkty techniczne, żeby nie było właśnie takiej sytuacji przy 1-1, gdzie przeciwnik zdobędzie ten pierwszy punkt, no i my wtedy walkę przegramy. Przy tak zwanym remisie, ale przez to, że właśnie przeciwnik zdobędzie ten pierwszy punkt, no to niestety walkę przegrywamy. Więc tak naprawdę od samego początku musimy ten punkt techniczny zdobyć, żeby najlepiej właśnie wygrać. Nie tyle może co przewagą, ale żeby mieć spokojniejszą walkę do końca.
Zobacz, gdy wznawia się walkę w parterze, to teraz tak, cała filozofia tego, który jest na dole, to żeby jak najszybciej się położyć na brzuchu, a tego, co u góry, tak, żeby jednak go objąć i złapać, tak? To takie, tak jak się patrzy na zapasy, tak naturalnie teraz na to spogląda, nie jako fachowiec od zapasów, ale tak mi się to kojarzy.
No to tak. W pozycji parterowej, no to właśnie bezpieczna pozycja jest na brzuchu, gdy się broni, no a ten, który atakuje, no to najlepiej, żeby go...
Objął jednak,
złapał. Objął, tak.
Ale jak złapie, to już do wózka blisko jest wtedy, nie?
Tak.
I to już takie akcje się zdarzają, to już pewnie tak się
zdarza
na międzynarodowych zawodach, to już tak punkty zdobywasz, tak?
Tak.
A taki wózek, ile to punktów w takim razie?
2 punkty.
Za wózek.
Mhm. I są jeszcze wyniesienia w stylu klasycznym i one są też punktowane za 2, ale mogą być za 4 i również za 5.
Aha, to tak jest ta efektowność większa, tak?
Tak.
to jest gama.
A u Wolniaków ta dynamika, to szybkie zejście, umiejętność zejścia. No dobra, na przykładzie Roberta Barana. Taki największy atut właśnie twój. Nie wiem, dynamika na macie, zejście szybkie do nóg rywala.
No mój takiego? Dynamika ze względu na to, że też mam niedowagę dalej.
No właśnie.
Jestem troszkę mniejszy, to na pewno i wytrzymałość. Myślę, że tutaj też na Mistrzostwach Świata dużo zagrało to, że po prostu wytrzymałem do końca i gdzieś tam w końcówce tą walkę drugą, na przykład z zawodnikiem z Niemiec przegrywałem 3-0 i potrafiłem jeszcze na ostatniej minucie zrobić dwie akcje punktowane. Także myślę, że to są moje dwa główne atuty.
Bo to tak się wydaje, ale też no, trzymając się tych obrazków telewizyjnych, bądź czasami podglądając zawody, bardzo często nad tymi górnymi partiami pracują trenerzy w przerwach, prawda? To jest ogromny wysiłek tej waszej rywalizacji, prawda?
No tak, to z 6 minut...
Odlewają te ręce.
Tak. Przez te 6 minut naprawdę człowiek może zejść, że tak powiem, bez siły. Są takie przypadki, że nie mogą ustać na nogach nawet.
Generalnie walka taka 3-minutowa jest porównywalna z biegiem na 1000 metrów. Tak się zakwaszenie w organizmie i niedotlenienie. Jeśli przebiegnę 1000 metrów poniżej 3 minut, to tak jakbym jedną rundę walki stoczył. A mamy dwie rundy i 30 sekund przerwy. To tak jakbyśmy biegali interwały,
tak.
Kilometr, rura, 3 minuty, 30 sekund, odpoczynek i znów.
Panowie, zakładamy się w treningu właśnie biegi na kilometr.
Zaraz wrócimy, Grzegorz, dobrze? Załóżcie słuchawki, no. Bo mamy telefon.
Tak.
A telefon będzie słyszalny, jeśli będziecie mieli panowie słuchaweczki. Halo, dobry
jesteśmy
wieczór.
Na antenie.
Dobry wieczór, bardzo mi miło. Jarek Kołodziej się kłania, syn zapaśnika Bolesława Kołodzieja.
Witamy.
Jak słyszę zapasy, to od razu mi się kojarzy z pewnym mianowicie z Kalafiorem. Panowie zapaśnicy wiedzą, o czym mówię. Ojciec walczył mój w Poznaniu w latach 70. Trenerem był pan Mielczak. Zapaśnik to zaropiałe kolana, zaropiałe łowy. Wiadomo, brudna mata. Ojciec walczył cały czas, sędziował nawet przy ulicy Estkowskiego. Tam, gdzie w tej chwili mieści się Wyższa Szkoła Logistyki. Także zapaśnik, czyli warzywo, czyli Kalafior. Niewiarygodnie wysportowany facet w wieku 50 lat. Robił salto w przód, salto w tył. I co mówił? Jeśli był bardzo spragniony, najlepszy na upały, co? Gorąca herbata. Kręcił wózki, mega wysportowany, 10 razy lepszy ode mnie, mimo że ja byłem WF-istą, jestem rekordzistą 9 liceum w wielu dyscyplinach sportu, ale do ojca to niestety byłem małym pikusiem. Pozdrawiam serdecznie panów zapaśników.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy.
Zawsze z pogardą o judokach. Za szmatę każdy umie chwycić, ale chwyć tak. Ośmiu bazy, bazy plusowej w klasyku. Pozdrawiam serdecznie, uściski.
To ja państwa uspokajam. Za tydzień dokładnie w tym studiu sportowej arenie będą przedstawiciele judo. Akademii judo, ale nie wytniemy im tego fragmentu. Ale, dziękujemy.
Panowie, to już nie będziemy o jakiejś animacji między dyscyplinami pytać, ale właśnie to wysportowanie, ta ogólna sprawność sportowa, może zdjąć słuchawki, jak swobodnie będzie się pewnie rozmawiało, to panowie, ta ogólne wysportowanie chyba jest duże u zapaśników, tak? Takie salto, nie będziemy w studiu robić, ale podejrzewam, że na zawołanie.
Tak, no to spór ogólnorozwojowy, zaczynamy od tego, że są ćwiczenia wszechstronne, są praktycznie kształtowane wszystkie cechy motoryczne i jest to świetny sport, żeby zacząć swoją przygodę ze sportem. Mhm.
To co się robi na treningach zapaśniczych? Oprócz walk, oprócz technik, to co poza matą się robi?
I czym się różni trening specjalisty od stylu klasycznego, od stylu wolnego?
No to my zaczynamy trening od rozgrzewki, gdzie biegamy dookoła. Później są ćwiczenia akrobatyczne, gdzie kształtujemy właśnie gibkość, sprawność, dynamikę. No i później już jest ten trening zapaśniczy, a poza treningiem zapaśniczym no to oczywiście siłownia, gdzie kształtujemy siłę. No i tak to wygląda w stylu klasycznym.
Uh-huh. Myślę, że na początku te treningi dużo się od siebie nie różnią. Jeśli zaczyna się przygodę ze sportem, czy to w stylu wolnym, czy klasycznym, te treningi wyglądają podobnie. Później jak już jest bardziej zaawansowanym pewnie, to ta technika już jest inna i te specjalistyczne ćwiczenia są troszkę inne.
To generalnie, tak, jeżeli mówicie też o tych ćwiczeniach na gibkość, to wbrew pozorom zapasy daleko od gimnastyki nie leżą, można powiedzieć. Bo trochę takiej gimnastyki też macie na treningach.
Tak, nie trochę, to jest bardzo dużo gimnastyki.
Dużo, nie? Właśnie. Tak. Trenerze właśnie.
Jestem oprócz tego, że trenerem, to jestem nauczycielem WF-u. Mhm. Więc zapaśnicy są bardzo sprawni. I jak mam w klasie zapaśnika, to wiem, że przewyższa sprawnością wszystkich innych. Uważam, że zapasy powinny być sportem takim rozpoczynającym do każdej dyscypliny. Powinni piłkarze mieć treningi zapaśnicze, bo im też się to przyda. Czy piłka ręczna. W ogóle w Stanach są zapasy obowiązkowe. I nie wiem, czy wiecie, dlaczego jest taka sytuacja. Po wojnie w Wietnamie zostało przeanalizowane wszystko, co było związane z tym doświadczeniem tych, którzy uczestniczyli właśnie w Wietnamie w wojnie. Okazało się, że najmniej pokiereszowani wrzucili zapaśnicy. I fizycznie, i psychicznie. I poszła taka myśl, że w każdej szkole musi być rok, czy tam semestr zapasów. I jak oglądamy filmy takie, te sensacyjne, to ja widzę, jak ci aktorzy wykonują akcje techniczne. To
zapaśnicze.
Znaczy, tak, to nie jest nauczone na planie filmowym. To jest coś, co pozostało po doświadczeniach szkolnych. Także nasze zadanie jest takie, żeby zapasy były ogólnodostępne i żeby weszły szeroko do szkół, żeby była możliwość w każdej szkole uprawiania zapasów.
Taki film Poznaj moich rodziców w gwiazdorskiej obsadzie i tam główny bohater też był zapaśnikiem i miał, no właśnie nie odnosił sukcesów, ale jego ojciec był dumny, że on był zapaśnikiem i galerię sławy mu zrobił. Ale Amerykanie to wolniacy, tak głównie?
Nie tylko, nie. Tam najbardziej popularne jest ten uczelniane zapasy. Zapasy olimpijskie są w mniejszości. Tam 70% zapaśników to mają ten swój styl z koledżów, natomiast olimpijskie 30% uprawia sportowców. I bardzo mało osób przechodzi właśnie z tej szkolnych zapasów do zapasów olimpijskich. Ich więcej przechodzi olimpijskich do szkolnych. Tam są inne pieniądze i naprawdę są ligi, jest naprawdę wielkie zainteresowanie i naprawdę dużo,
ale
dużo
co
jest.
To znaczy w porównaniu z ewentualnym, czego życzymy, medalem olimpijskim? No, usłyszeliśmy deklarację Roberta Barana. Kolejne igrzyska mają być. Tej wersji się oczywiście trzymamy. A żeby tak było, bo tutaj wspomniał młody nasz gość Sebastian Warchoł o studiowaniu na AWF-ie w Białej Podlaskiej. W twoim przypadku jak... udaje się utrzymywać, ja wiem, że sukcesów jest tyle, że pewnie tych stypendiów sportowych trochę jest ministerialnych i tak dalej, ale na co dzień?
Żołnierz.
Żołnierz. Jestem żołnierzem Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Jest to zespół, który gromadzi najlepszych sportowców z całej Polski.
W różnych dyscyplinach.
W różnych dyscyplinach.
Kilkunastu chyba w tej chwili.
Czyli umożliwienie treningów. Oczywiście są zajęcia wojskowe, tak przekładając na język praktyki, ale jeśli są zgrupowania, to nie ma problemu z tym, żeby zawodowemu uprawianiu sportu.
Tak, na co dzień trenujemy, ale oczywiście też mamy jak każdy żołnierz swoje obowiązki.
Nie zdradzamy tajemnicy. Jeden z gości jeszcze miał być z nami, Gerard Kurniczak, który dzisiaj strzela.
Ma strzelanie.
Strzelanie.
Nocne strzelanie w Biedrusku.
Co w najbliższym sezonie, bo do igrzysk jeszcze troszkę mamy. Na zimowy się nie wybierasz. W 2026 do Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Więc co planujesz?
Tutaj w planach jeszcze listopad do przetrenowania jest w klubie.
Tak jest.
Zgrupowania zaczniemy od grudnia. No, od stycznia już przygotowania do przyszłego sezonu.
I przyszły sezon, kluczowa impreza, Mistrzostwa Europy najpierw?
Mistrzostwa Europy przełom marca-kwietnia i Mistrzostwa Świata wrzesień.
Jesień.
Tak, jak co roku.
A o cyklu olimpijskim to można myśleć dopiero jak się rozpocznie ten rok olimpijski? Jak te kwalifikacje wyglądają?
Cykl olimpijski już jest.
No tak, jest, no bo to 4 lata, ale, tak. Ale żeby myśleć o kwalifikacji.
O kwalifikacjach to się rozstrzyga na Mistrzostwach Świata. Pierwsze są rok przed tym rokiem igrzysk.
Tak.
No i wtedy już mieć najlepiej te kwalifikacje za sobą.
Czyli za 2 lata, Mistrzostwa Świata
tak,
27.
Ale jeszcze później są turnieje kwalifikacyjne.
I to można się przez nie też poprzebijać. Tak, bo ostatni wielkopolski zapaśnik na igrzyskach z medalem, Tadeusz Michalik, to się przepychał przez Mistrzostwa Świata. Właśnie,
piąte miejsce Mistrzostwa Świata.
Tak, i to dało olimpijską kwalifikację.
Sebastian, walczyłeś się z Tadeuszem już na macie?
Na oficjalnych zawodach jeszcze nie.
A na treningach? Czasami tam medalistę można coś tam upuć?
Można, ale jeszcze medalista jest górą.
Jeszcze medalista jest górą. Ale
doświadczenie jest doświadczenie.
No to jest też chyba impuls, prawda? Móc trenować wspólnie w jednej hali w klubu sportowego Sobieski z człowiekiem, który zdobył olimpijski medal. To jest coś fantastycznego.
Tak, duża dawka wiedzy. Zdecydowanie.
A powiedz, tak jak wspomnieliśmy z Antkiem Obryckim, prezesem wspominaliśmy, akurat byłem w klubie, gdy toczyła się ta walka o medal, z Węgrem wtedy chyba,
tak.
O ten brązowy medal olimpijski. To się wszystko akurat na igrzyskach w 2 dni rozegrało, że droga do tej walki wiodła bodajże w poniedziałek, a we wtorek około południa naszego czasu w Tokio była ta walka medalowa. Kipiało w tym klubie, ściskał się z wszystkimi tam trener Antek Obrycki. I ty pamiętasz, co wtedy robiłeś? Jak to wyglądało? Przeżywałeś tę walkę jako młody zapaśnik?
Tak, ale wtedy oglądałem też przed telewizorem z rodzicami w domu. Ale tak, przeżywaliśmy, kibicowaliśmy zdecydowanie.
I wszystko wiedziałeś, co tam się dzieje. Rękę zrobił, ja nie zapomnę tego określenia, jak zrobił rękę i to było kluczowe.
Zebrał rękę.
A to już są wasze żargonowe określenia, to musicie mi wybaczyć, że ja tych
wybaczeknik.
Dziękuję bardzo.
Wybaczamy za każdy medal, mocno trzymamy kciuki, dziękujemy. Droga powrotna dzisiaj do Krotoszyna rodzinnego, prawda? Jeszcze, Robert, to ostrożnie i potem do kolejnych sukcesów. Bardzo dziękujemy, cieszymy się, że byłeś z nami w audycji Sportowa Arena.
Dziękuję.
Był także
również
młody, wielki talent Sebastian Warko. U ciebie też z tych kolejnych medali już seniorskich będziemy twardo rozliczać. Zna nas pan prezes Antoni Obrycki.
Jak do Los Angeles na igrzyska nie pojedziesz, to jeszcze następne to tam ze spokojem.
Jasne. My cały czas będziemy mieć audycję Sportową Arena.
Tak. Zaprosimy, porozmawiamy.
Drodzy Państwo, kończymy to wydanie Sportowej Areny. Oczywiście w zakładce audycja na www.radiopoznań.fm ten zapis naszego spotkania także się ukaże. Będzie także w kanale radiowym na Spotify'u, a więc jeśli ktoś będzie chciał odsłuchać raz jeszcze Antoniego Obryckiego, Roberta Barana i Sebastiana Warchoła oraz nas, czyli realizatora Jarka Pakszyńskiego, a także prowadzących
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Kłaniamy się, można nas jeszcze posłuchać z tak zwanego odtworzenia. Teraz pięknie się kłaniamy. Do usłyszenia.
Sportowa Arena.